Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Posługa święceń w Kościele to przede wszystkim bezinteresowny dar, powiedział papież podczas porannej Eucharystii. Przestrzegł przed postrzeganiem kapłaństwa czy biskupstwa jako swego rodzaju zajęcia czy funkcji.
Zdaniem emerytowanego biskupa Hongkongu, kardynała Josepha Dzena, nowa ustawa o ekstradycji obudziła opinię publiczną. W protestach biorą udział także chrześcijanie.
Nowe stanowe prawo w Indiach o zapobieganiu tzw. przymusowym nawróceniom uderza w chrześcijan i zniewala ludzi, uważa tamtejszy biskup Felix Machado.
Witamy Państwa 19 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Prawdziwa posługa jest bezinteresownym darem Pana, który wejrzał na nas i powiedział: pójdź za mną, a nie jakąś funkcją czy też umową o pracę. Słowa te papież skierował w homilii do biskupów i kapłanów obecnych na mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Odwołując się do fragmentu pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza, Franciszek skupił się na pełnieniu posługi kapłańskiej. Jest ona darem i powinna być przedmiotem naszej kontemplacji. Nie zaniedbuj w sobie daru, który otrzymałeś, pisze święty Paweł.
To nie jest umowa o pracę, muszę to zrobić. Zrobienie jest na drugim miejscu. Muszę otrzymać dar i troszczyć się o niego jako dar. I z tego wypływa wszystko, z kontemplacji daru. Kiedy o tym zapominamy, przyzwyczajamy się do daru i traktujemy go jako funkcję. Traci się wtedy serce do posługiwania. Traci się spojrzenie Jezusa, który wejrzał na nas wszystkich i powiedział: pójdź za mną. Zatraca się bezinteresowność.
Papież zwrócił także uwagę na niebezpieczeństwa, jakie rodzą się, kiedy przestajemy kontemplować otrzymany dar.
Z braku kontemplacji daru, rozumienia posługi jako daru, wynikają wszystkie odstępstwa, dewiacje, które znamy, od tych najgorszych, które są wstrząsające, do tych codziennych, które sprawiają, że w naszej służbie skupiamy się na sobie samych, a nie na wdzięczności za dar i na miłości do tego, który nam go ofiarował, dar posługi.
Franciszek zachęcił obecnych w kaplicy kapłanów i biskupów do ochoczego podejmowania swoich zadań. Realizujmy je z dobrą wolą, w sposób mądry, a nawet w sposób przebiegły, ale zawsze dbajmy o otrzymany dar.
W tym kontekście papież przyznał, że zapominanie o wadze otrzymanego daru jest rzeczą ludzką. Wskazał tutaj na przykład faryzeusza, który zaprasza do swego domu Jezusa, ale zapomina wiele zasad gościnności, zapomina o tym, co winien mu ofiarować. Jezus mówi mu o tym i wskazuje na kobietę, która o niczym nie zapomniała, ani o wodzie, aby obmyć mu nogi, ani o pocałunku na powitanie, ani o namaszczeniu głowy olejkiem.
Ten faryzeusz był dobrym człowiekiem, który jednak zapomniał o darze uprzejmości, o gościnności, która także jest darem. Zawsze zapomina się o darach, kiedy kryje się za tym jakiś interes, kiedy chce zrobić to czy tamto, zrobić. Tak, kapłani i wszyscy ludzie musimy wykonywać swoje obowiązki i naszym pierwszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii. Ale o ten dar musimy się troszczyć się o jego istotę, źródło, z którego wypływa ta misja, która jest właściwym darem, darmo otrzymanym od Pana.
Dialog ekumeniczny pomiędzy Kościołem katolickim i prawosławnym powinien zmierzać do wspólnego zrozumienia prymatu i synodalności oraz właściwej relacji pomiędzy nimi w służbie jedności Kościoła, przypomniał papież Franciszek podczas audiencji dla członków Stowarzyszenia Prawa Kościołów Wschodnich.
Przybyli oni do Rzymu z okazji 50-lecia swojego istnienia. Ojciec Święty zauważył, że stworzyło to również okazję do jego spotkania z patriarchą Bartłomiejem. Stwierdził, że dzięki uczestnictwu w nim specjalistów z różnych kościołów można się wiele nauczyć od innych w teologii, życiu duchowym, liturgii, w działalności duszpasterskiej oraz w prawie kanonicznym.
To właśnie ono, prawo kanoniczne, odgrywa ważną rolę w dialogu ekumenicznym. Wiele spotkań teologicznych, które prowadzi Kościół katolicki, w szczególności z Kościołem prawosławnym oraz z kościołami wschodnimi, ma naturę eklezjologiczną. posiadają więc również charakter kanoniczny, na ile eklezjologia wyraża się w instytucjach i prawie kościołów. Jest więc jasne, że prawo kanoniczne nie jest jedynie pomocą w dialogu ekumenicznym, ale pozostaje jego wymiarem podstawowym. Z drugiej strony jest oczywiste, że dialog ekumeniczny stanowi również ubogacenie dla prawa kanonicznego.
Jako przykład takiego ubogacenia Franciszek wskazał synodalność. Przypomniał, że zadanie budowania kościoła synodalnego stanowi misję, do której wszyscy są powołani. Badania i poszukiwania podejmowane przez specjalistów od prawa kanonicznego mają wymiar synodalny, wyrażają się we wspólnym podążaniu, wzajemnym słuchaniu, porównywaniu tradycji oraz w wymianie doświadczeń, aby szukać drogi do pełnej jedności.
W Watykanie dobiegło końca trzydniowe posiedzenie Rady Kardynałów, tym razem obok Ojca Świętego uczestniczyło w nim 6 purpuratów.
Obrady były poświęcone lekturze poprawionej wersji projektu Konstytucji Apostolskiej regulującej pracę Kurii Rzymskiej. Zgodnie z postulowaną przez papieża synodalnością uwzględniono w niej wnioski, które napłynęły z lokalnych episkopatów i watykańskich dykasterii. Kolejne posiedzenie Rady Kardynałów odbędzie się na początku grudnia.
W Asyżu odbywa się dziedziniec Franciszka. 5-dniowe wydarzenie nawiązuje do zaproponowanego przez Benedykta XVI dziedzińca pogan, a zatem szeroko pojętego dialogu między wiarą oraz światem nauki i kultury.
Dziedziniec Franciszka jest wydarzeniem włoskim. Zgromadził 70 przedstawicieli mainstreamowych mediów, kultury, polityki i wielkiego biznesu oraz kilku gości z zagranicy, w tym amerykańskiego ekonomistę Jeffreya Sachsa. Dziedziniec odbywa się pod hasłem Spotkanie Wspólnoty Ludy Narody.
Na zakończenie spotkania zaprezentowane zostaną zdjęcia brazylijskiego fotografa Sebastiana Salgado dotyczące Amazonii. Zostaną one wyświetlone na fasadzie Bazyliki Świętego Franciszka. Jak zapewnia kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, współorganizator dziedzińca, projekcja ta nie będzie podobna do tego, co miało miejsce kilka lat temu w Watykanie, kiedy na fasadzie Bazyliki Świętego Piotra zaprezentowano zdjęcia zwierząt.
Tamta projekcja była chybiona i po prostu brzydka, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Ravasi. Tym razem będzie to ponowne odczytanie Pieśni Słonecznej Świętego Franciszka w sposób wizualny i uaktualniony, dodaje szef watykańskiej dykasterii.
Dziedziniec Franciszka ma być antycypacją synodu o Amazonii. Możemy na nim rozmawiać o tematach synodu, uwzględniając dwa wymiary natury, jako wspólny dom i jako osoby, które w nim żyją i cierpią. Chodzi tu o pewną syntezę wyrażoną w sposób symboliczny. Mówiąc o Amazonii, często posługujemy się słowami płuca oraz pożary, punkty zapalne. Jest to znaczący obraz antropologiczny. Kiedy ktoś ma chore płuca, mówimy, że ma zapalenie płuc. Uznajemy, że w tym chorym ciele są punkty zapalne, świadczące o pewnej zapaści. Mówimy więc o żywym ciele, a nie tylko o materii. Również nasza planeta jest żywym ciałem. Tak musimy ją postrzegać, nie będąc zarazem panteistami. Nasza planeta to nie tylko kamienie i interesy gospodarcze. Jest to żywe stworzenie. Moje pokolenie kończy już swoją wędrówkę po tym żywym świecie, ale trzeba pomyśleć o nowych pokoleniach, które będą miały krótszy oddech, bo w tym ciele są punkty zapalne. Corpo vivente ha i polmoni
con focolai di infezione. Dokument o braterstwie dla światowego pokoju i współistnienia zaprasza do intensywniejszej pracy, aby pojedynczy ludzie oraz różne wspólnoty przyswoiły sobie jego treść w przestrzeni rodziny, społeczeństwa, w miejscach pracy, aby nieść tam jego ducha, którego świat tak bardzo potrzebuje. Taką opinię wyraził przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego biskup Michael Angel Ayuso Guichot, który wziął udział w zakończonym wczoraj w Madrycie spotkaniu pod hasłem Pokój bez granic.
W wywiadzie dla Radia Watykańskiego hierarcha wskazał na potrzebę poznania i zrozumienia fundamentów dokumentu podpisanego w lutym tego roku przez papieża Franciszka i wielkiego imama Al-Azhar.
Jak mówiłem już wiele razy, bardzo ważne jest, aby dokument ten przekraczał granice. Właśnie temat tego spotkania w Madrycie brzmiał Pokój bez granic. Nie powinien wolno stawiać się granic. Trzeba natomiast znaleźć drogi oraz sposoby, aby to, co wydarzyło się historycznie w Abu Zabi, było elementem, który pomoże każdej wspólnocie znaleźć szczegółowe rozwiązania ulepszające nasze społeczeństwo. Należy ofiarować oraz nieść ten balsam, który nie jest niczym innym, jak wnoszeniem więcej człowieczeństwa, braterstwa, pokoju oraz doskonaleniem współistnienia.
Podczas aktualnych protestów w Hongkongu katolicy są bardziej zaangażowani niż w 2014 roku. Bardzo aktywne jest Stowarzyszenie Katolickich Studentów, a Diecezjalna Komisja Prawa i Sprawiedliwości wydała komunikat, w którym jednoznacznie udzielono poparcia postulatom demonstrantów.
Wskazuje na to kardynał Joseph Zen, biskup senior Hongkongu. Zaznacza on, że jeszcze liczniej w protestach uczestniczą protestanci. W Hongkongu jest ich po prostu więcej, a poza tym prowadzą tam 3 uniwersytety. Ze strony katolickiej bardzo zaangażowany jest natomiast biskup pomocniczy. Osobiście uczestniczy w marszach, wzywa do modlitwy o pokój oraz o położenie kresu niesprawiedliwości i korupcji. Wielu ma nadzieję, że to właśnie on zajmie wakujące stanowisko biskupa Hongkongu. Zdaniem kardynała Zen jest to niemożliwe, ponieważ biskup Joseph H. jest zbyt krytyczny.
Kardynał Zen przyznaje, że projekt prawa o ekstradycji obudził opinię publiczną w Hongkongu. Rozwiązania kryzysu nie ułatwia arogancja władz. Być może wynika to z faktu, że rządzący sami nie podejmują żadnych decyzji, a jedynie wypełniają instrukcje z Pekinu.
W wywiadzie dla tygodnika La Vie kardynał Zen wspomniał również o położeniu chrześcijan w komunistycznych Chinach. Jego zdaniem jest ono tragiczne. Sytuacji kościoła nie ułatwiło uznanie ekskomunikowanych biskupów, mianowanych uprzednio przez komunistyczne władze i wyświęconych bez papieskiego pozwolenia.
Kardynał Zen ujawnił, że 29 czerwca został zaproszony na obiad z papieżem i kardynałem Parolinem. Rozmawiał z nimi o sytuacji w Hongkongu, a następnie z samym Ojcem Świętym o katolika w Chinach i watykańskiej instrukcji w sprawie rejestracji duchowieństwa. Papież obiecał, że się tym zajmie.
Rząd Himachal Pradesh, górzystego stanu w północno-zachodnich Indiach, kierowany przez nacjonalistyczną partię ludową, zatwierdził nowe, bardziej restrykcyjne prawo mające zapobiegać tak zwanym przymusowym nawróceniom. W praktyce dąży ono do zablokowania wszelkiej działalności ewangelizacyjnej.
Ustawa nakłada surowe kary od 5 do 7 lat więzienia za tak zwane zmuszanie do nawrócenia. Wymaga dodatkowo, aby przyszli konwertyci i ich duchowni deklarowali swój zamiar z miesięcznym wyprzedzeniem w liście do sędziego okręgowego.
To narzędzie do nękania bezbronnych chrześcijan. Jego celem jest zasianie podejrzeń w stosunku do nas, że nawracamy na siłę, ocenia Sajjan George, przewodniczący Światowej Rady Chrześcijan Indyjskich. Dowodem na to jest nasilająca się w Indiach przemoc wobec wyznawców Chrystusa, mimo iż prawo do wolności religijnej jest zapisane w konstytucji.
Zdaniem arcybiskupa Felixa Machado, metropolity Vasai, od lat zaangażowanego w dialog międzyreligijny w Indiach i poza nimi, nowe prawo ma na celu zablokowanie wszelkiej działalności ewangelizacyjnej.
Hindusi uważają, że każda religia jest dobra. Wobec tego, dlaczego ktoś miałby chcieć ją zmieniać? Dlatego każde nawrócenie uważają za dokonane pod przymusem. Stąd w Indiach panuje powszechne przekonanie, że Kościół katolicki jest tam tylko po to, żeby zmuszać do zmiany religii. Dla mnie jako chrześcijanina jest jasne, że każdy rodzi się z prawami człowieka i wolnością sumienia, która pozwala mu wybierać religię, jaką chce. Jednak to nowe prawo nie daje wolności, a wręcz przeciwnie, zniewala, bo zmusza człowieka do pozostania całe życie w tradycji, w której się urodził.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.